Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Szkoła bez ocen. Z takim znakiem zapytania. Ja też się dziwię, jak to szkoła bez ocen? Gościem audycji jest pani Maria Kowal, redaktor naczelny miesięcznika Wychowawca. Pani Mario, no dziwny ten numer wrześniowy Wychowawcy.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. Nie wiem, czy dziwny, myślę, że bardzo adekwatny. To jest bardzo dobre pytanie, które warto sobie postawić na początku każdego nowego roku szkolnego. I to jest pytanie, które powinni sobie stawiać wszyscy, którzy gdzieś w okolicy szkoły i uczniów się znajdują. Czyli tak naprawdę w tym pytaniu, które jest tematem naszego miesięcznika we wrześniu, czyli szkoła bez ocen, tkwi pytanie, kogo uczymy, dlaczego uczymy i również po co. Więc to pytanie jest tylko takim jednym
jeszcze raz,
pytań.
Jeszcze raz, kogo uczymy?
Kogo uczymy, czy czego uczymy, czy kogo uczymy? To jest zasadnicze pytanie. Mhm. I w jaki sposób możemy to zrobić, żeby rzeczywiście ta wiedza, którą chcemy komuś przekazać, została przekazana, ale nie żeby właśnie, żebyśmy nauczali przedmiotu, tylko żebyśmy uczyli dzieci, tak? Czy uczyli młodzież. To jest zupełnie inne.
Pani Mario, dziękuję za podkreślenie tego. Za podkreślenie, tak, to jest bardzo ważne. Żebyśmy wiedzieli, że uczymy dzieci.
Uczymy dzieci, uczymy młodzież. Jeśli jesteśmy na studiach, uczymy studentów. Jeśli jesteśmy dorosłymi, którzy pracują z innymi dorosłymi, też uczymy dorosłych, czyli uczymy osobę, a nie naszym priorytetem jest wlanie komuś wiedzy do głowy, bo tego się nie da zrobić, prawda? To znaczy możemy zachęcić innych do podążania za naszą pasją, czy pokazania właśnie tego przedmiotu, który jest naszym jakby przedmiotem wykładowym, jako czegoś interesującego, albo przynajmniej przydatnego, albo przynajmniej koniecznego, tak, na ten etap edukacji, ale jeśli zmienimy naszą perspektywę właśnie z uczenie przedmiotu na uczenie człowieka, uczenie osoby w jego pełnych właśnie wymiarach, nie tylko tym intelektualnym, wówczas u nas też się zmienia to patrzenie, w jaki sposób możemy to robić, w jaki sposób możemy zachęcać, motywować i wtedy okazuje się, czy ta ocena nam pomaga, czy ona właśnie sama nam zamienia tą perspektywę osoby na rzecz. To jest bardzo ważne.
Pani Mario, a ocenianie zachowania, no bo teraz mówiła Pani o wiedzy, a ocenianie zachowania?
To też jest właśnie pytanie, czy my, jaką funkcję ma mieć ta ocena zachowania, która na razie jest w systemie i oczywiście to jest ważna sprawa, ponieważ człowiek jest cały w szkole, nie tylko jego wiedza jest w szkole, nie tylko jego głowa, ale jest też jego postawa, jego uczucia, jego właśnie jego pełnia. I nasz tutaj autor, pan Jakub Janik, który jest wychowawcą już wieloletnim w Szkole dla Chłopców w Krakowie, pisze bardzo ładnie, że ta ocena z oceniania nie ma być taką właśnie jakąś suchą liczbą, cyfrą wystawianą dwa razy do roku czy częściej, tylko powinna być informacją zwrotną dla rodziców, ale też dla ucznia, co w postawach, co właśnie w jego podejściu do tej rzeczywistości wokół szkoły jest dobre i co warto rozwijać, a co może być dla niego samego trudne, tak? Bo zwykle zachowania, które są kłopotliwe dla nauczyciela, prawdopodobnie są tymi samymi, które są kłopotliwe w domu dla rodziców, dlatego warto, żeby wspólnymi siłami popatrzeć na takie dziecko, czy na takiego młodego człowieka, w jaki sposób można mu pomóc, żeby to, co mu teraz przeszkadza, mniej przeszkadzało, żeby mógł się w pełni rozwinąć i też wtedy, żeby był bardziej gotowy do tego, żeby zająć się właśnie uczeniem się, relacjami społecznymi, bo zwykle te przeszkadzające rzeczy nie tylko przeszkadzają nauczycielowi, tylko zwykle to jest jakiś szerszy kontekst, czy kwestia jakichś zachowań agresywnych, czy właśnie nadpobudliwości ruchowej, czy jakichś innych rzeczy, które mogą dekomponować tą pracę w klasie. To jest ważna sprawa, tylko żebyśmy razem siedli, my nauczyciele z rodzicami, porozmawiali, jak widzimy rozwój naszego syna, czy naszej córki, naszego ucznia, naszej uczennicy i spróbowali mu pomóc razem, tak? Nie w opozycji, tylko właśnie wspólnymi siłami.
Pani Mario, oprócz tego, że my rodzice kształtujemy swoje osobowości, wzrastamy w wierze, chcemy, żeby nasze dzieci wzrastały w wierze, to mamy taką nadzieję, że posyłając dzieci do szkoły, dzieci, młodzież czy studentów na uczelnię, oni sami wybierają oczywiście, czy tak, mamy taką świadomość, że też chcielibyśmy, żeby nauczyciele też byli kształtowani, żeby też się kształtowali, żeby naszą wiedzę i nasze umiejętności, które my dajemy, tak, ale ta nasza wiedza w pewnych dziedzinach jest mała, żeby oni poszerzali, ale żeby robili to z miłością. Czy nauczyciele też są w jakiś sposób kształtowani? Chyba są pielgrzymki wychowawców, nauczycieli. Tak mi się wydaje. Czy rzeczywiście tak jest?
To znaczy myślę, że to wszystko, tak, to wszystko jest. To znaczy ta oferta własnego rozwoju nauczyciela jest szeroka, bo właśnie tak jak pani wspomniała, czy jest pielgrzymka na Jasną Górę nauczycieli coroczna na początku lipca, czy są diecezjalne pielgrzymki, czy są różne miejsca, gdzie można się formować właśnie tutaj w wierze i w swoich tych umiejętnościach, ale to jest jakby wybór nauczyciela, czy on chce to robić, ale też czasami trzyma siły i przestrzeń kasa. Natomiast mnie się wydaje, że ten rozwój w codzienności, tak jak mówimy o tym rozwoju w codzienności naszych dzieci, naszych uczniów, ten rozwój nauczyciela też się odbywa w tym codziennym dniu, tak? Od rana, kiedy wstajemy, kiedy możemy ofiarować nasz dzień Panu Bogu krótkim aktem strzelistym, potem możemy, idąc do szkoły też, prawda, nim otworzymy dziennik czy elektroniczny, czy zwykły, też właśnie krótka modlitwa do aniołów stróżów, naszych dzieciaków, z którymi będziemy pracować, żeby nie tylko właśnie mieć w swojej głowie to, że muszę zrealizować program, muszę trzymać się podstawy programowej, ale naprawdę ja mogę jako nauczyciel, który patrzy trochę szerzej właśnie, bo zna tą perspektywę i nadprzyrodzoną, ale też właśnie to, że dziecko to jest nie tylko intelekt, to jest też ten świat jego ducha, to jest świat emocji, w którym przychodzi do szkoły. My widzimy tylko część życia tego ucznia, ale przecież wiemy, że teraz w rodzinach jest trudno. Czy wiemy, czy znamy naszych uczniów, kto ma sytuację w domu stabilną, kto wiadomo, że ma trudniejszą, bo na przykład jest problem alkoholowy i dziecko może być w stałym stresie, tak? I też trzeba do niego inaczej podejść. Więc też pytanie, na ile my tam mamy przestrzeń jako nauczyciele, taką wewnętrzną i też taką nawet swobodę odłożenia trochę programu ku temu, żeby zrobić miejsce na poznanie uczniów. Oczywiście to nie chodzi o jakąś terapię indywidualną, bo nie ma na to czasu, nie jesteśmy też specjalistami jako przedmiotowcy, ale właśnie na to, żeby zobaczyć szerzej to dziecko, tak? Że nie tylko ten fragmencik w naszych 45 minutach, ale jego życie. Czy my możemy jakoś naszym działaniom w klasie pomóc takim dzieciakom się rozwijać wszystkim, tak? Zwykle się da, tylko trzeba rzeczywiście zmienić tę optykę i nie być w tej niewoli właśnie podstawy programowej. To trzeba zrobić, ale jeśli my zwrócimy uwagę nie tylko na sprawy intelektu, tylko na sprawy właśnie ducha i uczuć i tego wszystkiego, w czym dziecko jest zanurzone, to będziemy bardziej skuteczni również w tych sprawach dydaktycznych.
Pani Mario, wróćmy jeszcze do pytań o oceny w szkole. Wiemy, że dzieci bardzo przeżywają swoje oceny. Czy rodzice, my rodzice czy wychowawcy mogą no, jakoś wpływać na to, żeby te oceny były przyjmowane z takim spokojem, czy ewentualnie rzeczywiście, żeby mobilizowały, a nie powodowały, że ktoś powie, dobra, i tak nie jestem z tego dobry, nie będę się tego uczył. Jak to wygląda w szkole? Jak to pani, jako osoba, która pracuje też z nauczycielami, czy przygotowujecie państwo artykuły do wychowawcy, ale również mówimy dzisiaj, skoro dzisiaj mówimy o ocenianiu, o ocenach w szkole.
Tak, to znaczy że pytanie jest bardzo ważne, które pani redaktor zadała, ale pierwsze to jest pytanie do dorosłych, żeby przed lustrem zadali sobie pytanie, czasami nie dla nas, jako dla rodziców, ocena nie jest ważniejsza od tego, co dziecko po prostu potrafi, czym się interesuje.
O, dziękuję takie, bardzo. Pani Mario, dziękuję. To jest właśnie istotne, żeby to podkreślić.
To jest bardzo trudne, bo też tak byliśmy, tak się uczyliśmy, tak wiadomo, piątka była świetna, no dwója była no, jakimś problemem. Natomiast pytanie, czy chcemy to przynosić na nasze dzieci, czy jednak nie wolimy nauczyć ich, że wiedza jest wspaniała, wiedzieć jest świetnie, dowiadywać się to jest bardzo ciekawie i zamiast patrzeć na ocenę, patrzeć, czy moje dziecko dzisiaj poznało coś ciekawego w szkole i nawet można od takiej zmiany zacząć w swoim domu, czyli słuchaj Jasiu, co dzisiaj było ciekawego, tak, na matematyce, na biologii, co cię zainteresowało, a nie co dospałeś, tak, albo co jest zadanie, tylko co to jest ciekawego, nuda jest, to słuchaj, no może rzeczywiście to cię nie interesuje, ale może coś ciekawego było na innym przedmiocie, tak, i też patrzeć, to też jest takie ciekawe, trochę nowe podejście, że wzmacniamy te mocne strony, czyli te pasje dziecka, bo ono jest w stanie pójść za nim bardzo chętnie, a niekoniecznie tylko wyrównujemy to, co jest słabe, bo może być tak, że właśnie nie wiem, ktoś jest fantastyczny tutaj z prac związanych ze sztuką i będzie kiedyś wielkim artystą, a ta matematyka no po prostu będzie mu potrzebna na poziomie podstawowym, więc może warto inwestować właśnie w taki rozwój artystyczny, a niekoniecznie prawda tutaj pracować, żeby dziecko zawsze miało szóstkę z matematyki, bo pytanie, czy oczywiście podstawy wszystkich na tym poziomie ogólnokształcącym to są ważne rzeczy, natomiast też żebyśmy zobaczyli, czy czasami nie dociskamy tam, gdzie to nie jest konieczne, tak? I właśnie i może ta mała zmiana, czyli co dzisiaj było ciekawego w szkole, tak? Wnuczko kochana, co fajnego przeczytałaś dzisiaj, tak? Albo jaka była propozycja tutaj od pani na lekturę nową, a może ja ci coś proponuję, będzie już bardzo dużą zmianą, która przyniesie ciężar właśnie z tych ocen na to, że wiedza jest strasznie ciekawa, że to jest bardzo pasjonujące poznawać świat.
Pani Mario, dziękuję bardzo, bo to jest właśnie istotne, co pani powiedziała, żebyśmy my jako rodzice umieli rozmawiać z dziećmi o tym, co też ich pasjonuje, co jest dla nich ważne, a nie żyli tylko ocenami, a nie tylko ocenami. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Chociaż te oceny w szkole są istotne i może właśnie taka ocena pomoże rodzicom zwrócić uwagę na to, że tutaj trzeba więcej czasu poświęcić dziecku w tym temacie, tak?
Tak, to jest zawsze pytanie właśnie jakby jaką ma mieć funkcję ocena i też jak jest przekazywana. Na przykład w niektórych szkołach, które już właśnie jako innowację pedagogiczną mają taki system, że nie wpisują ocen, tylko wpisują na przykład procentowy zakres zdobytej wiedzy. Więc jeśli zamiast trójki ktoś wpisuje, że prawda dziecko dostało 50% tam nie wiem, z testu z matematyki albo 70%, to jest różnica, prawda? Czy moje dziecko umie, prawda, 3/4 materiałów, czy jednak jest tak w połowie. W niektórych szkołach, chyba w Skandynawii, nauczyciele to wpisują zagadnienia na zasadzie tak lub nie, czyli na przykład nie wiem, liczy, prawda, swobodnie do 20 dla młodszych klas. I albo tak, albo nie. I wtedy rodzic dostaje informację bardzo konkretną, nad czym ma dziecko popracować jeszcze. Czyli nie, że ogólnie, prawda, dostał dwójkę, piątkę i nie wiemy tak naprawdę, co się za tym kryje, ale jeśli właśnie dostalibyśmy informację o procentowym jakby zaliczeniu, prawda, danej, czy opanowaniu danej części materiału, już tam jest łatwiej. A jeśli dostaniemy taką tabelkę, że potrafi albo nie potrafi, to mamy czarno na białym, gdzie dziecko potrzebuje wsparcia. To jest bardzo fajny system.
Pani Mario, z tego rozumiem, że uczniowie tak przechodzą płynnie z takich łowców ocen do osób, które potrafią przyjąć, czy rodzice i dzieci i młodzież potrafią przyjąć ocenę swojej wiedzy, tak? Nie łowienie tych bardzo dobrych ocen, samych szóstek, piątek, czwórek, ale taką nabierają takiej świadomości, ile ja wiem, bo przecież nauczyciel mnie ocenił na 30%, na 40%, a nie, że dostałem piątkę, tutaj na piątkę, tutaj na piątkę.
Tak, myślę, że to jest bardzo znaczna metafora, ta właśnie łowienie ocen, bo to też pokazuje, że jakiś punktowy wycinek mojej wiedzy, także udało się, złowiłem tą rybę, tak wyciągnąłem suma 200-kilogramowego, to jest ta szóstka z plusem, a ja bym bardziej porównała właśnie to regularne pokazanie, jak wygląda moja wiedza, co ja już umiem, raczej jak płukanie złota, tak? Czyli cierpliwie zanurzam codziennie sito w rzece i prawda, na tym sitku zostają mi jakieś fantastyczne rzeczy i ja je delikatnie wybieram i wtedy codziennie taką zwykłą pracą, ale też właśnie, że to też pani bardzo zwróciła mądrze uwagę na to, że ma być oceniana wiedza, a nie człowiek. A też mamy wspomnienia ze swoich szkół, że to często było, prawda, zszyte z sobą, tak? Czyli osoba, która miała trójkę czy dwójkę, to zawsze była ta, prawda, bardzo było trudno wyjść z tych ram właśnie słabego ucznia, czy właśnie dobry uczeń z kolei miał często, albo czasami miał właśnie trochę przymykało oko nauczyciel, jeśli nie nauczył. I myślę, że to jest też ważna zmiana, żeby pokazywać po pierwsze, że wiedza jest ciekawa i że jeśli ja oceniam albo sprawdzam, prawda, co jeszcze powinnam się nauczyć albo gdzie mam jeszcze brak i nauczyć się powinien lepszyć, prawda, tutaj w swojej wiedzy, to jest coś innego. Ale to myślę, że jest długa zmiana, ale my jako rodzice czy dziadkowie w domach możemy w tej zmianie bardzo efektywnie uczestniczyć, żeby właśnie zmienić to bycia łowcem ocen na to, że wiedza jest ciekawa. Jeśli ja dostanę dobrą ocenę, to jest świetnie, ale tak naprawdę samo zdobywanie wiedzy jest pasjonujące.
Pani Mario, to byśmy na tej pasji zatrzymali się na chwileczkę. Chciałabym zaprosić do naszej audycji słuchaczy. Mam nadzieję, że będą osoby, które zechcą się z nami skontaktować, z panią Marią, która jest redaktorem naczelnym miesięcznika Wychowawca. Bardzo się cieszę, że pani Maria z nami taką współpracę podjęła, bo jesteśmy tutaj zgodni co do tego, w jaki sposób pomagać nauczycielom, wychowawcom, rodzicom. Miesięcznik Wychowawca, ale nie tylko, on niekoniecznie tylko dla wychowawców. Myślę, że i rodzice mogą korzystać z tego miesięcznika. Tutaj już chyba cały rok mówiliśmy o tym miesięczniku, mówiłyśmy o tematach, które miesięcznik Wychowawca porusza. Ja się ogromnie cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, pani Mario, że słuchacze będą chcieli z nami porozmawiać na temat, który wychowawca zaproponował w miesiącu wrześniu, czyli szkoła bez ocen.
Tak, szkoła bez ocen.
Tak, takie zadziwienie. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. Drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33. I drugi numer 48 56 655 23 66. Kanadę i USA bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Mario, ja już mam od razu pytanie, zanim do nas dodzwoni się ktoś. Czy rzeczywiście mamy przykład, że wychowawca jest również prenumerowany, czy ktoś zamawia, czy jest zainteresowanie poza granicami kraju? Ale mamy pierwszy telefon, może na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć później. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mariola z Bydgoszczy.
Witamy Pani Mariolo.
Słuchałam Panią Marię i ja jestem po prostu zachwycona tym, co Pani Maria powiedziała, bo ja mam dwójkę dzieci, jeden syn już jest dorosły, córka chodzi do salezjańskiego liceum i z córką mam taki problem, że jest bardzo osobą wrażliwą, jest artystyczną duszą i no niestety ten system, który w tej chwili jest, to bardzo często powoduje takie frustracje i zniechęcenie dzieci. Ja optuję za tym już od wielu, wielu lat, żeby wprowadzić właśnie system opisowy, a nie oceny, bo każde dziecko jest inne, a przecież my nie jesteśmy po to, żebyśmy byli oceniani, tylko po to, żebyśmy rozwijali swoje umiejętności i myślę, że powinna być dyskusja, bo ten system, który jest, to jest system niemiecki, który tak naprawdę zamyka wiele talentów i wiele takich pięknych umysłów, bo te dzieci po prostu w niektórych rzeczach no, są troszeczkę gorsze i potem się wycofują, bardzo często wpadają w różnego rodzaju psychozy i myślę, że najwyższy czas, żeby to zmienić. I bardzo dziękuję za tę audycję i chciałabym, żeby faktycznie w Polsce powstała dyskusja na temat w ogóle systemu oceniania i w ogóle systemu edukacji w Polsce.
Mam pytanie, jakie jest Pani imię?
Mariola.
Pani Mario, przepraszam, mówiła Pani na początku. Pani Mariolo, bardzo dziękuję za ten telefon. Rzeczywiście bardzo istotny, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, które mają jakieś talenty. Mają talenty i potem te talenty nie są odkrywane. Pani Mario.
Bardzo dziękuję Pani Marysiu za telefon i za takie dobre słowo. I tak, jesteśmy jakby te nasze numery, które proponujemy, temat o ma wychowawcy, mają wywoływać taką dyskusję. I oczywiście może nie uda nam się dotrzeć, prawda, do osób, które decydują o systemie edukacji, ale bardzo zachęcamy wszystkich Państwa do takiej dyskusji w swoich lokalnych społecznościach, czy w swoich klasach swoich dzieci, czy w swoich szkołach. Można posłużyć się właśnie tymi materiałami z naszych miesięcznikach, więc można je zamówić, można rozdać w szkole, tak, można zapytać się, co możemy zmienić, bo tak naprawdę, mimo tego, że system trzyma nas w pewnych sztywnych ramach, to my też jako rodzice, czy rady rodziców, ale też jako nauczyciele mamy możliwość stworzenia przyjaźniejszych ram dla naszych dzieci. Tutaj mamy właśnie z naszego województwa taką, bardzo lubię tą historię. Jedna z osób była na szkoleniu dla jednej właśnie grady pedagogicznej, gdzie nauczycielki mówiły, że u nich jest system taki, jeśli chodzi o nauczanie blokowe, że właśnie ktoś ma cały dzień historii, ktoś ma cały dzień matematyki, bo wtedy można więcej pracować, można inaczej pracować, można właśnie zejść z pewnych takich sztywnych ram. I ktoś zapytał się, no dobrze, ale jak wy to rozpisujecie, bo przecież plan godzin nie może być taki, że prawda, tu mamy 10 godzin, a tam nie ma nic. A pani powiedziała, że my pracujemy tak, a rozpisujemy wedle właśnie grafiku tego oficjalnego, bo to służy nam i dzieciom. Czyli tak naprawdę można wewnątrz systemu tworzyć przyjazne miejsce. Również tak samo, jeśli chodzi o oceny. Przecież to jest nasza umowa w gronie pedagogicznym, czy my wstawiamy, prawda, trójkę, czy wstawiamy 50%, bo tak naprawdę ocenę mam wystawić na koniec semestru, tak? To jest nasza umowa, czy tam jest kwiatuszek postawiony, czy 80%. I też patrząc jakby na to, w którym momencie rzeczywiście oceny w jakiś sposób są ważne, to są tylko takie dwa punkty. To jest ósma klasa, kiedy egzamin ósmoklasisty i właśnie świadectwo ósmej klasy daje realną, prawda, realne profity, realnie jest potrzebne, bo to jest, prawda, rekrutacja do liceum. I druga sprawa to jest matura, tak? Nawet nie świadectwo maturalne, tylko egzamin maturalny, więc właściwie tylko w dwóch punktach całej edukacji naszych dzieci te oceny faktycznie mają rolę taką, że coś dają, prawda? Wcześniej możemy się umawiać w naszych szkołach, w jaki sposób może być wiedza naszych dzieci oceniana i w jaki sposób nasze dzieci mogą być wspierane, ale to jest też nasze zadanie rodziców, że to są nasze dzieci i my mamy stać za nimi, nie w opozycji dla nauczycieli absolutnie, ale wspólnie możemy zrobić coś bardzo dobrego i pięknego.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże panią w studio.
Szczęść Boże.
Dzwoni Teresa z Księżyna koło Białegostoku. Ja chciałam taką poruszyć sprawę, że moim zdaniem, jeżeli jest temat szkoły, to może pani w tym swoim czasopiśmie podkreślałaby strój nauczyciela w klasie, bo to naprawdę jest nieraz żenujące, szczególnie w tych starszych klasach, to nieraz klasa, a szczególnie chłopcy, drwią z tych strojów. Każdy element jest podkreślony tym strojem, który się nie nadaje strój do użycia zewnętrznego. Także moim zdaniem to powinno, każdy zawód ma swój strój. Czy to wesele wychodzisz gdzieś, czy gdzieś do teatru, czy na pocztę, czy do banku. No, nauczyciel też powinien być odpowiednio ubrany do swojego zawodu. Moim zdaniem, takie jest moje zdanie, tak jak to kiedyś było, bo już nie jestem jakaś nastolatka, czy jakaś w wieku młodym, czy średnim, tylko w starszym. Ja wiem, jak kiedyś nauczyciele chodzili ubrani w szkole. Moim zdaniem to warto podkreślać. Może pani i w swoim czasopiśmie coś takiego nieraz podkreśli i nawiąże, nie tylko do nauki. No nie wiem, to tyle z mojej strony.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Księżyn, pozdrawiamy Białystok, pozdrawiamy panią i dziękujemy za ten problem. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że już o tym problemie pisaliśmy i pisaliśmy właśnie o tym, że nauczyciel jakby całym sobą wychowuje, więc nie jest tak, że tylko mówi i to kształtuje dzieci. Właściwie to jest najmniejsza część jego komunikatu. Natomiast postawa, w tym właśnie strój odpowiedni do roli, jest ogromnie ważne, tak? Bo to, co pani Teresa podkreśliła, że no właśnie chłopcy się śmieją, czy ktoś inny się śmieje, no to wtedy nasz jakby już to, co chcemy powiedzieć, już zostaje zasłonięte tym, że no nie wyglądamy tak, jakbyśmy byli poważni. Ale tutaj akurat to jest kwestia już jakby dyrekcji i tego, na co pozwala dyrektor. Tak, że to, tak jak w innych miejscach jest dress code, jak przychodzimy do banku, wszystkie panie są
bardzo mi się
ubrane.
Ten bank podobał. Bardzo mi się ten bank podobał.
Tak, ładne, prawda? Mm-hmm. Bardzo są przyjemne, ładne te stroje. I nie chodzi o to, żeby nauczyciele chodzili w mundurkach. Absolutnie nie, ale żeby mieli świadomość,
godne,
że to, w
godne,
jaki sposób się ubiorą, oddziaływuje na ich uczniów dużo więcej niż powiedzą, że prawda, trzeba chodzić w takiej spódniczce albo w takiej koszuli, albo w nie w takich spodniach krótkich, jak samemu się jest ubranym, no nie jako ilustracja dobrego przykładu. Także to jest ważne i też jako rodzice możemy mówić naszym dyrektorom, bardzo oczywiście grzecznie i subtelnie, że może warto wprowadzić takie szkolenie z dress code'u, szczególnie, że właściwie każda firma, która ma więcej osób, i to nie są informatycy, którzy siedzą przed komputerem, tylko ludzie pracujący z innymi ludźmi, i jest zawsze takie szkolenie, w jaki sposób się ubrać, żeby obydwie strony czuły się obdarzone szacunkiem.
O, dziękuję bardzo. Pani Mario, mamy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
cała słuchaczka
zawsze.
Teresa od 13 lat. Właśnie odnośnie stroju. Proszę panią, jechałam z nauczycielką, która wiozła dzieci, nie wiem, czy na wycieczkę, czy w ogóle w autobusie, właśnie w spodniach, kolana podarte. I ja zwróciłam uwagę, bo się okazało, że to nauczycielka, wychowawczyni tej klasy. Ja mówię, proszę panią, ale pani... Mówię, w taki spodni jako nauczycielka? Ona mi, proszę panią, no pani się nie zna, to trendy, taka młodzież. Ja mówię, proszę panią, ależ pani ma być przykładem. I ja już mam prawie 70 lat, jestem prababcią. I pamiętam, nasze nauczycielki uczyły nas grzeczności, jak się ziewa, rękę przykładać do nie wewnętrzną, bo jak się witasz zewnętrzną, takie gesty, zwracano uwagę na zachowanie, a tutaj nawet dzieci tak się zachowały bardzo brzydko. Nauczycielka nawet nie zwracała uwagi, byłam szczęśliwa, 12-13-letnie chłopaki, dziewczyny i po prostu jestem, po prostu zawiedziona, bo ja mówię, nauczyciel nie ma się podobać uczniom, tylko po prostu sobą prezentować godność nauczyciela. I czy się podoba to uczniom, czy nie, i reagować, i że jak uczeń brzydko mówi, to zwracać uwagę. I jeszcze mi taki chłopczyk mówi, że Pana Boga nie ma. Ja mówię, jak to nie ma? No, bo nas uczą, że pochodzimy od małp. Ja mówię, nie od Pana Boga, ale gdzie Pan Bóg jest? On nie wie, gdzie jest Pan Bóg. A ja mówię, a ty nie kochasz mamy, tak na temat mamy to wszystko. I on o mamie tak brzydko. Ja mówię, a przecież mama cię urodziła. No ma miły Bóg, także jeżdżąc właśnie do Kalisza co miesiąc, obserwuję, słucham, jak się młodzież zachowuje. Jestem przerażona, bo nasi nauczyciele wymagali, naprawdę wymagali. Chodziłam do technikum kolejowego w mundura i nie wpuszczano w ogóle nieubranego właściwie. Trzeba było z powrotem i w ogóle byłam w internacie przez 4 lata, ale mam szacunek. Oni już nie żyją, ale nauczyli nas... piękna, wymagający, bo nauczyciel musi wymagać. To zaprezentuje potem, w późniejsze lata, a nie żeby się na przykład kapłan czy nauczyciel podobał ludziom. Nie, to ma się podobać Bogu.
Pani Teresa, bardzo dziękujemy. Pani Mario, widzę, że ten temat nasz, mowa o ocenach, ale słuchaczki nasze poruszyły godność nauczyciela i strój nauczyciela. Czyli... To jest chyba spójne, tak? Oceny?
To znaczy, ja bym jeszcze powiedziała, że akurat w tym kontekście, co mówiła pani Teresa, że nie tylko właśnie ta zgodność nauczyciela, że to jest zgodność w ogóle nasza człowieka, nasza ludzka, tak? Bo jesteśmy, każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i to jest też to, co my naszą postawą przekazujemy młodzieży, tak? Nie musimy mówić dużo o Panu Bogu, jeśli jesteśmy spójni w tym, co robimy, tak? To jest taki właśnie najlepszy przykład nasz własny codziennego życia i ta godność człowieka jakby nas też zachęca do tego, żeby zwrócić uwagę, że się tak nie mówi, albo żeby ktoś ładniej mówił. Ja na przykład zawsze, jak jadę tramwajem, czy gdzieś na czasu zabaw, no zawsze jest młodzież, która, prawda, coś powie głupiego, albo wulgarnego, albo po prostu bez sensu, co, prawda, młodszy dzieci nie powinien słuchać. Ja zawsze z uśmiechem mówię, słuchajcie, albo proszę państwa, w zależności od wieku. Ja mówię, tu są młodsze dzieci, bardzo proszę, nie mówcie w ten sposób. Nie spotkałam się nigdy, a robię to, odkąd mam dzieci, czyli od 17 lat, żeby ktoś mi zwrócił uwagę w jakiś sposób nieprzyjemny. Raczej właśnie biorą pod uwagę to, że no faktycznie to jest prawda, że pewne słowa, pewne gesty no są absolutnie niemożliwe w miejscach publicznych. Albo mówię, proszę państwa, takie słowo, to jest 500 zł mandatu. Tak?
Pani Mario, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. I dzisiaj o ocenach miałyśmy mówić, ale mówiłyśmy w sumie też o wychowaniu i o nauczycielach, o stroju, o godności. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.